Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, od wersetów 1 do 14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Oto Słowo Boże. Taki słynny werset, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I od 2000 lat chrześcijanie zgłębiają tą prawdę. Właściwie ja zdziwiłem się, kiedy jakiś czas temu zacząłem troszkę bardziej studiować i myśleć o tym, co to tak w teologii nazywa się tajemnica wcielenia, a dokładnie o to chodzi, że Bóg przyjął ciało ludzkie i stał się człowiekiem, stał się Żydem z Nazaretu. To nazywa się tajemnica wcielenia, więc będę często operował tym zwrotem, ale nie bójcie się proszę go. I można powiedzieć, okej, no ale dlaczego tutaj rozważam? Ja mam swoje życie, ja chodzę do pracy, mam rodzinę, ja mam co robić w życiu. Naprawdę nie możemy porozmawiać o czymś takim bardzo praktycznym, przyziemnym, życiowym. Proszę, nie rób tutaj z nas wielkich teologów. Ale chodzi o to, że cała ta praktyka naszego życia jako wierzące osoby, jeśli jesteśmy osobami wierzącymi, to ona tak naprawdę wypływa z chrześcijańskiej doktryny, której źródłem jest właśnie wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I musicie wiedzieć, że kiedyś na samym początku to wszystko było świętowane w jeden dzień tylko. To są te święta, które my nazywamy jako święta wielkanocne. Ale okazało się, że bogactwo prawd, które tam są zawarte, było tak ogromne, że ludzie nie byli w stanie tego przetrawić w jeden dzień. Więc dodali 40 dni przed tym okresem, żeby się do tego przygotowywać. I powstał ten okres Wielkiego Postu. Ale w końcu stwierdzili, nie, zmartwychwstanie i śmierć Jezusa jest tak ogromna, a to, że On przyszedł w ciele jest tak ogromne, więc rozdzielmy te dwa wydarzenia. I zostało to rozdzielone na dwie części w roku, tak? Aż później zaczęli rozważać to wcielenie i powiedzieli, nie, to jest tak ogromne, że potrzebujemy przynajmniej 4 tygodni, żeby się do tego przygotowywać i ten okres nazywamy jak? Adwent. Więc ogromna, ogromna prawda. I zanim my przejdziemy do tego, co to może znaczyć dla nas, to chciałbym dzisiaj was w taką krótką podróż zabrać do 2000 lat wstecz. Dlaczego Jan w tak dziwny i metafizyczny wręcz sposób opisuje początek Ewangelii swojej? Przecież jak czytamy Mateusza, jak czytamy Łukasza, tamte opisy są takie bardziej historyczne, ludzkie, przyziemne, Maria, Józef, Egipt, ucieczka, a tutaj jest takie wszystko jak literatura science fiction. Ale widzicie, Jan pisze pod koniec swojego życia do powstałego kościoła w Efezie. W Efezie, Efez to jest takie znane miasto, gdzie chrześcijanie byli, oni bardzo lubili, tak my mamy na przykład takie hobby, że lubimy oglądać seriale. Wtedy nie było telewizji i oni nie oglądali seriali, ale oni spotykali się i debatowali o ważnych i sprawach życiowych. Tam każdy był takim domowym filozofem. To było ich hobby wtedy. Więc oni nie myśleli tak, życiem, teologia, teologią. Dla nich to było jedno i to samo. Oni w pracy o tym rozmawiali. Kobiety przy rodzeniu, no nie przy rodzeniu, przepraszam, przy wychowywaniu dzieci rozmawiały o tym. Słuchajcie, i widzicie, żeby zrozumieć to słowo w ogóle, które tutaj widzimy, na początku było słowo. I dla nas to słowo, zwróćcie uwagę, że ono w Biblii jest z dużej litery, więc nie chodzi to o słowo tak jak na przykład pies czy koń, tylko chodzi tutaj o słowo i w Grece, w języku tym oryginalnym, to jest to słowo brzmi logos. Słyszeliście kiedyś takie słowo logos? Tak? I my myślimy, że to jest po prostu tłumaczenie słowa logos. Nie. Głębia, jaka za tym idzie dla tamtych słuchaczy, jest taka, że jeśli troszeczkę wam to naświetlę, to zobaczymy, co w tej bożonarodzeniowej historii Jan stara się przekazać tamtym słuchaczom i dlaczego ten wstęp to jest, jakby on zrzucił bombę atomową do ich świata i do świata ich niewierzących znajomych, domowych, innych filozofów. A więc... widzicie, Jan pisał do chrześcijan w Efezie i 600 lat przed Janem w Efezie działał pewien filozof, dość znany filozof, niektórzy może słyszeli, pamiętają, nazywał się Heraklit z Efezu. I Heraklit z Efezu, który żył właśnie w Efezie, wciąż zadawał pytanie, dlaczego? Dlaczego chmury zachowują się tak, jak się zachowują? Dlaczego te formy życia tak się zachowują? Niektórzy nawet mówią, że Heraklit z Efezu, on jest takim ojcem nowożytnej nauki. Dlaczego? I to słowo, kiedy on zadał pytanie dlaczego, to tą odpowiedzią na to dlaczego Heraklit mówił, że jest właśnie logos, czyli powód zachowywania się świata, dlaczego ten świat się tak zachowuje. Na przykład, dlaczego te formy życia tak się zachowują? On obserwował. I właśnie tą odpowiedzią jest logos. I zobaczcie, czyli on zadawał pytanie, dlaczego bios, bo to jest w Grece te formy życia, tak? Tak się zachowują, odpowiedzią jest logos. Bios, logos. Co mamy? Biologia. Widzicie? Tak? Czyli dlaczego tak to się odbywa? Dlaczego chmury tak biegną? Meteorologia. Dlaczego grupy ludzkie tak się zachowują? Socjologia. To jest logia, to jest właśnie, pochodzi od słowa logos. Dlaczego człowiek ma jedno chce raz, to chce raz, coś innego, co się tam w środku nim dzieje w jego duszy, która po grecku nazywa się psyche. I co mamy? Psycho. Rozumiecie, skąd się to wzięło? Tak? Więc mieszkańcy Efezu rozumieli, że poszukiwanie logosu w nauce oznacza poszukiwanie tego sensu. Co jest tą siłą napędową, tą siłą sprawczą? Czemu świat tak funkcjonuje, jak funkcjonuje? Czemu my jako ludzie tak funkcjonujemy? I widzicie, w tej nauce, jeszcze w tamtych czasach przez małe n, to u Heraklita było odrębne dla każdej, czyli tak jak się zachowują ptaki, to działa na tej płaszczyźnie. A to działa na tej płaszczyźnie. Ale filozofowie wzięli ten koncept logosu i przenieśli to na całe życie. Czemu my jako ludzie w ogóle istniejemy? Czy jest jakiś jeden powód, jakaś jedna potężna siła? Po co my wstajemy rano, chodzimy do pracy? Po co w ogóle ta ganianina? Po co w ogóle istniejemy? Kto nas stworzył? Jaki jest sens tego istnienia? I widzicie, i oni też poszukiwali tego właśnie logosu. I co jest ciekawe, że kiedy minęło te 600 lat i te nurty filozoficzne ścierały się, a pamiętajcie, że to wszyscy o tym debatowali, to było modne w tamtych czasach, w kulturze antycznej, to tak naprawdę wtedy przestano już szukać tej odpowiedzi. I te nurty filozoficzne były takie już bardzo depresyjne, mówię, że albo tego logosu nie ma, więc żyjmy i używajmy życia, albo nie można znaleźć jednego konkretnego, więc zaprzestano już w tym momencie, w okresie Jezusa i Jana, raczej szukać. Myślę, że nie ma tej odpowiedzi. Za długo szukaliśmy, nie znajdziemy jako ludzie. I wtedy Jan rzuca bombę atomową i mówi, ja wam powiem, czym jest logos. Powiem wam, logos to nie jest coś. Powód, dla którego istnieje ludzkość. Powód, dla którego istnieje świat. Powód, dla którego wy istniejecie. To nie jest coś, to jest ktoś. Tym logosem jest Jezus Chrystus. I to było jak wrzucenie bomby atomowej do ich świata. Wyobraźcie sobie, że dla nich jedno jest, że w ich myśleniu jest jedna odpowiedź na pytania, na pytanie dotyczące całego życia. My tak już dzisiaj nie mamy, dlatego że żyjemy w kulturze postmodernistycznej, czyli każdy ma swoją prawdę, tak? Ty mówisz, że jest tak, ja uważam inaczej. To dla ciebie działa, to dla mnie działa i tak dalej, tak? Ale wtedy tak nie było. I dla nich to było jak znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Widzicie, 4 wieki później był inny filozof, który stał się chrześcijaninem i znacie go jako świętego Augustyna. I Augustyn w swoich wyznaniach, wyznanie to jest nic innego jak wielka jedna modlitwa, w której on myśli o tym wszystkim, jak on się nawrócił. I najsłynniejszy fragment, ja go sparafrazuję dla was, to jest taki, że Augustyn do tego samego dochodzi, do czego musi w końcu dojść każdy z nas. On mówi, bo dla ciebie, Panie, jesteśmy stworzeni. I niespokojne jest serce moje, póki nie spocznie w Tobie. Czyli widzicie, ich świat się zachwiał, kiedy Jan, można powiedzieć, skontekstualizował Ewangelię do ich świata. Powiedział, że ten ogrom mocy staje się człowiekiem, żebyście wy, tak jak tutaj czytamy, mogli stać się dziećmi Bożymi. Wy mali, w swoim małym świecie, ze swoimi małymi problemami, myślicie, że Bóg jest gdzieś tam daleko. Ale ja chcę wam powiedzieć, ten Bóg, on wybił pięścią dziurę w dachu tego świata i zszedł ze swoją mocą do waszej rzeczywistości, żeby dzielić z wami wasze smutki, wasze radości, wszystko przez co przechodzicie. Mało tego, żeby wziąć i podnieść was do godności Bożych dzieci. Więc cała nasza... Widzicie, czy to jest praktyczne? O, jak bardzo to zaczyna być praktyczne. Bo nagle okazuje się, że my tak wiele decyzji, jakie podejmujemy, podejmujemy nie dlatego, że je chcemy podjąć, tylko podejmujemy dlatego, że tak chcą inni od nas. A w rzeczywistości ty wiesz, że często to jest niedobre. Nie wszystko, co chcą inni od ciebie, jest złe. Nie chcę tego powiedzieć, tak? Ale mówię, że wiesz, że jeśli miałbyś postąpić w prawdzie, to my często jesteśmy, taką mamy niską samoocenę, że żeby nie sprawić przykrości jakiejś osobie, to działamy wbrew sobie i często na szkodę swoją i nawet często na szkodę tej osoby. Ale widzicie, jeśli rozumiesz, że ten, który jest władcą świata, dla ciebie przyszedł na ziemię i teraz on uczynił cię dzieckiem Bożym, jak on wspaniale o tobie myśli. Jakie ma znaczenie, co myśli o tobie twój kolega z pracy, twój sąsiad? W tobie wzrośnie odwaga, że zrobisz to, co słuszne. Dla dobra tego sąsiada. Będziesz w stanie mówić prawdę w miłości. Z czego to się bierze? Z tego, że nagle wiemy, że Król Wszechświata tak wspaniale myśli o nas. Tak ma dobre myśli o nas. I widzicie, jak moglibyśmy... Co jest dla nas dzisiaj największego, najpotężniejszego? Nie wiem, wyobraźcie sobie całą tą tutaj ścianę, którą macie przed sobą. I wyobraźcie sobie, że to jest tylko taki brzeg, jakbyśmy zrobili taką ogromną kulę i ta kula jest na tyle ogromna, że ta ściana dopiero się zaczyna zaginać. Taka powstałaby kula w większości pół tej areny. Tak? I teraz wyobraźcie sobie, że dajemy Karolinie pisak i każemy jej zrobić taką kropeczkę na tej kuli. Czy wiecie, czym będzie ta kropeczka? To będzie ziemia. A czy wiecie, czym jest ta kula? To jest jedna z największych gwiazd w naszej galaktyce, którą my jesteśmy w stanie dostrzec. Jest ona tak ogromna, że gdybyśmy wsiedli do samolotu, który pędzi z prędkością 900 km na godzinę, to nie starczyłoby jedzenia, żebyśmy oblecieli raz całą tą planetę. Wiecie, ile musielibyśmy lecieć? 1100 lat. Żeby raz oblecieć największą gwiazdę, jedną z największych, którą zna człowiek, która się mieści tylko w naszej galaktyce, co do której Ziemia jest jak dotknięcie pisaka na ścianie. I teraz wyobraźcie sobie, jak wiele jest, że są tak naprawdę, jak wiele w naszej galaktyce, bo to jest w innym gwiazdozbiorze, ale w naszej galaktyce, tak? Jak wiele jest tak dużych gwiazd, o których my nie wiemy, a które są w naszej galaktyce. Może o wiele większe. A teraz pomyślcie, jak wiele jest jeszcze galaktyk. Ile jest około galaktyk? My do końca nie wiemy. Ale mówi się, że teoretycznie w setkach milionów można je liczyć. Miliardów nawet takich galaktyk, w których jest tak dużo planet, w których nasza Ziemia nie ma tak cienkiego pisaka. I teraz wyobraźcie sobie, że jest napisane o Bogu, że Bóg jest tak potężny, że On rozpostarł niebiosa. Zrobił tak. I to jest dla Niego jak dla mnie ta kartka papieru. To jest oczywiście metafora, tak? Której ówcześni starali się pokazać wielkość Boga. I teraz ten ogromny Bóg z całą swoją mocą staje się tak mały, że przychodzi do nas nie w postaci wielkiego, dobrze urodzonego króla, nie w postaci najmądrzejszej osoby, która skończyła najlepsze uniwersytety, ale rodzi się w biednej rodzinie, w biednej wiosce, gdzieś w jakiejś prowincji okupowanej. I nawet nie rodzi się w domu, tylko gdzieś w stajni, poniżej tego domu, wśród zwierząt. Czy nie zastanawia was, dlaczego Bóg tak postanowił? Dlaczego Bóg w ten sposób postanowił się narodzić? Ja, gdybym był Bogiem, to ja już bym znalazł sposób, żeby obwieścić wszystkim swoje przyjście, prawda? Wiecie, jak są często mecze piłkarskie, to może tu nie jest to modne, ale w Stanach, kiedy to jest futbol amerykański, to oni się prześcigają, żeby pokazać potęgę swojej drużyny. Niektórzy robią tak, że nagle jest wielka muzyka na stadionie. Nagle nadlatują dwa helikoptery, lądują i wysypują się oni na murawę z tych helikopterów, przebrani jakieś niesamowite stroje, nagle zrzucają te stroje i ciach, to są ci właśnie piłkarze. I wszyscy szaleją, to jest nasza drużyna. To byłoby wejście Pana Boga na świat. Ale On tak nie postanowił. Czy widzicie, że coś jest w tym dziwnego? Że w jakiś sposób Bóg już od początku mówi, że Boża mądrość jest ukryta w słabości, a nie w mocy? Że droga do zwycięstwa wiedzie przez uniżenie się? Że żeby coś było silne i mocne, musi najpierw przejść przez coś, co jest słabe? To jest tak, jak larwa musi stać się kokonem, jakby martwa, żeby stać się pięknym motylem. I widzicie, gdybyśmy my mieli dokończyć takie zdanie, Jezus przyszedł po to, żeby. To często, najczęstsza odpowiedź chrześcijan, żeby nas zbawić. I w domyśle mamy, żeby nas zbawić od piekła, od grzechu, od szatana. I to jest to tradycyjne myślenie i jak najbardziej poprawne ono jest. Ale ono koncentruje się na tym, od czego nas Bóg zbawia. Czyli od czego my mamy być wolni. Zgadza się? Tak? I to jest to, na czym się koncentrujemy, czyli na tej istocie grzechu. Jak bardzo potrzebujemy zbawienia, że aż Bóg musiał nas zbawić. Bo gdyby On był tylko człowiekiem, to Jego ofiara byłaby zbyt mała, bo ogrom Twojego i mojego grzechu jest zbyt wielki, żeby inny człowiek mógł za to zadośćuczynić. Więc to pokazuje tą naszą stronę straconą. Ale równocześnie to pokazuje tą Twoją stronę odkupioną. Bo jak wiele znaczysz dla Boga, że On nie posłał jakiegoś anioła, ale sam siebie dał za Ciebie. Jak bardzo Cię ukochał. I widzicie, i kiedy my mówimy, że Bóg nas zbawia od, to właśnie rozważamy często podczas Wielkiego Postu, kiedy się koncentrujemy właśnie na grzechu, czy nawet Adwentu, kiedy sprawdzaliśmy swoje serce. Ale okres taki Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, raczej powinniśmy się koncentrować nie tyle na tym, od czego Bóg nas zbawia, ale dla kogo Bóg nas zbawia. I oczywiście tą odpowiedzią jest, że Bóg nas zbawia dla siebie samego. I to jest ogromna tajemnica. To jest ogromna tajemnica, którą Im więcej rozważam w moim życiu z roku na rok, od tych kilku lat, odkąd zacząłem, może być taką ponowną podróż w moim życiu chrześcijańską, tym to tak przemienia moje życie. Ja nigdy nie byłem bardziej przebudzony jak teraz dla Pana. Ale teraz całą moją tą duchowość umieściłem w Jego historii. W tym, że On przyszedł, On żył, On umarł, On zmartwychwstał, przyjdzie powtórnie. Każda z tych prawd jest tak głęboka, że nie starczy Tobie i mi życia, żeby nawet dotknąć głębie tego. I widzicie taki znany fragment z Tytusa na przykład, który łączy te dwa elementy. Spójrzcie, to jest Tytusa 2,14, że Paweł pisze, że Jezus przyszedł, żeby umrzeć za nas po to, i cytuję, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. I teraz zobaczcie, i oczyścić sobie lud na własność. Gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli tak On nas zbawia od, ale żeby nas oczyścić dla siebie. Czyli Bóg nie przyszedł po to, żeby cię zbawić i cię pozostawić teraz człowieku, radź sobie sam. Taki deizm, czy nawet no, agnostycy też w pewien sposób tak myślą. No może jest jakiś tam byt, ale my tu na ziemi musimy radzić sobie sam. Znacie to myślenie? Tak? Okej, okay, to jest bardzo typowe. Nawet dla osób, które uważają się za wierzące. Czyli Bóg, czy na przykład takie stwierdzenia. Bóg pomaga tym, którzy sobie sami pomagają. Tak? Nie. Bóg pomaga tym, którzy doszli do wniosku, że nie potrafią sobie sami pomóc już. To jest początek chrześcijaństwa. Jeśli nie doszedłeś do tego miejsca, to nie jesteś chrześcijaninem. To jesteś sympatykiem chrześcijaństwa. Ja nie mówię tu kościoła takiego i takiego, tylko istoty chrześcijaństwa. Bo gdyby twoje i moje dobre uczynki mogły cię w jakikolwiek sposób zbawić, to powiedzcie mi, naprawdę Jezus musiałby umrzeć na to na krzyżu za to? Skoro to twoje dobre uczynki by cię miały zbawić. Skoro ty jesteś wystarczająco dobry. Nie. Nie. Jesteśmy gorsi niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Tylko tego nie widzimy. Ale jak to zobaczymy, to równocześnie zobaczymy, że jesteśmy o wiele bardziej kochani. O wiele bardziej usprawiedliwieni, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. I te dwie prawdy, jak uderzyły Marcina Lutra, wielkiego reformatora, to powiedział simul justus et peccator. Równocześnie sprawiedliwy i równocześnie grzeszny. I to go uwolniło. Paradoksalnie mnie to uwolniło. Kiedy myślałem, że jestem tylko sprawiedliwy i odsuwałem ode mnie to poczucie grzeszności, to w rzeczywistości ciągle się potępiałem. Nie mogłem zmierzyć się z realnością problemów w moim życiu. Bo myślałem, że ja wpadnę w jakieś samopotępienie. Okazało się, że mnie to uwolniło. Nigdy nie byłem bardziej wolny. Więc Słowo stało się ciałem. Syn Boży stał się człowiekiem, byśmy my mogli stać się Bożymi dziećmi, być razem z Nim w rodzinie. I słuchajcie, chciałem wam przeczytać teraz taki fragment z książki C.S. Lewisa. Ta książka nazywa się Cuda, ale jest jeden przykład, jest cały rozdział na temat wcielenia, on to rozważa w bardzo dogłębny sposób, ale posłuchajcie tego przykładu i pomyślcie właśnie o tym, że Jezus przyszedł, żeby zbawić cię dla siebie. Dla siebie. Posłuchajcie tego przykładu. Wcielenie. Można też pomyśleć o nurku, który najpierw musi stanąć nagi, potem spojrzawszy w przestrzeń, skoczyć z głośnym pluskiem na głębie, gdzie błękitna, ciepła woda staje się zimna i czarna. Zejść mimo olbrzymiego ciśnienia aż pod szlam i błoto, w pozbawione życia, pełne zgnilizny rejony, by powrócić tam, gdzie jest światło i kolor, aż w końcu, mimo że ciśnienie niemal rozsadza mu płuca, wynurzyć się z wody, trzymając w dłoni cenną zdobycz, po którą zanurkował. Teraz mieni się wraz z tym skarbem w słońcu. Chociaż ten skarb leżał zupełnie pozbawiony barwy głęboko pod wodą, tak i człowiek stracił swoją barwę. Czy widzicie piękny obraz wcielenia? Bóg, który jak nurek skacze, który się mienił chwałą, blaskiem, nagle on coraz bardziej się zanurza, aż w ciemne te wszystkie rejony ludzkiego bólu, ludzkiego znoju, ludzkiego odrzucenia. Po co? Żeby sięgnąć i wynurzyć ciebie ze szlamu. Ciebie, który jesteś powołany, żeby błyszczeć. a który na skutek grzechu i tego świata nie jest w stanie podźwignąć się do tych wyższych rejonów piękna, chwały, do której zostałeś stworzony. Dlatego łaska, Bóg sięga ciebie i wynurza się razem z tobą. I to, co kiedy ubiegną te 4 miesiące, które będziemy świętować, kiedy jest zmartwychwstanie Jezusa, jest naszym zmartwychwstaniem. Jest naszym zasiadaniem z Nim po Jego prawicy. Jego lśnienie jest naszym lśnieniem. Jego piękno jest naszym pięknem. To wszystko rozważamy już dzisiaj. Boga, który głęboko zanurza się. Widzicie? Gdy Juri Gagarin poleciał w kosmos, ja się urodziłem rok później. To był 73. I wtedy Nikita Chruszczow to był ówczesny premier. Nie wiem, czy to się nazywało premier wtedy. Pierwszy sekretarz. Tak? Wystąpił w telewizji i powiedział, że Juri powrócił i powiedział, że Boga tam nie, nie widział, nie ma. I bardzo się wtedy tym wszyscy chlubili. Natomiast C.S. Lewis, właśnie w Anglii, który w tych czasach żył i pisał, jeden z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich XX wieku, napisał esej. Nie będę już wam katował was tym esejem, ale streszczę wam, o co mu chodziło. On powiedział, że to jest bardzo naiwne uważać, że człowiek i Bóg żyją do siebie w stosunku tak, jak człowiek na pierwszym piętrze do człowieka na parterze. Albo po naszemu Paweł i Gaweł. W jednym... Tak, Paweł na górze, Gaweł na dole. Więc Bóg jest tym Pawłem, ty jesteś tym Gawłem i w tym momencie Gaweł postanowił przebić się do góry, idzie na pierwsze piętro, Pawła nie ma, więc wraca na dół i mówi, Paweł nie istnieje. I właśnie Lewis mówi, że to jest naiwne w ten sposób traktować Boga. I on powiedział, że Bóg, jeśli by istniał, bo on polemizuje z ateistami w tym momencie, z osobami, które podważają istnienie Boga, to w ten sposób by się nie zachowywał. Jak oczekiwał Chruszczow i Gagarin. Jak wmawiali, że ludzie mają myśleć w ich narodzie, w innych narodach. Raczej zachowywałoby się tak, jak Szekspir zachowuje się wobec Hamleta. Szekspir napisał Hamleta. I jedynym sposobem, żeby Hamlet dowiedział się, że Szekspir istnieje, to wtedy jakby dopisał coś o sobie w tej powieści. Rozumiecie? Bo inaczej skąd ten Hamlet miałby wiedzieć, że ten Szekspir istnieje? Widzę, że radość święta wśród dzieciaków jest super. Wiem, że wytężam rano wasze umysły dzisiaj, ale pozwólcie mi na to, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. I widzicie, że w rzeczywistości Bóg zrobił coś podobnego, że jedynym sposobem, że my jako ludzie możemy coś wiedzieć o Bogu, jest to, że Bóg się wpisuje i to dlatego to się nazywa objawienie. Więc czy pamiętasz, dlaczego jesteś w kościele? Bo w pewnym momencie zacząłeś myśleć o Bogu. Jakoś tak, śmak albo owak. Albo nie wiesz, ale zastanawiasz się, jesteś poszukujący, nie wiem. Jeśli jesteś osobą poszukującą, to jesteś nią poszukującą dlatego, że Bóg już działa w twoim sercu. Już wpisuje siebie w twoje życie. Jeśli jesteś osobą, która uważa, że Boga znalazła, to nie dlatego, że jesteś tak wspaniały, cudowny, inteligentny, skończyłeś taką szkołę i owaką, tylko dlatego, że Bóg postanowił wpisać się w twoje życie. I na tym polega łaska. To jest łaska. Taki przykład, widzicie, była pani, która się nazywała Dorothy Sayers. I to była pani, jedna z pierwszych kobiet, która skończyła Oxford. Wtedy mężczyźni raczej kończyli Oxford. I co ciekawe, ona pisała... Ona walczyła też o prawa wszystkich kobiet i była chrześcijanką, głęboko wierzącą chrześcijanką. Czyli nie wszystkie kobiety walczące o równość kobiet muszą być ateistkami, feministkami. Tak umówmy się, że godność, że u niej to wypływało z godności ludzkiej. Że wy jako kobiety macie taką samą godność jak mężczyzna. Jesteście tak samo stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Taka mała dygresja. I Jezus tak samo chce się wpisać w twoje życie. I on to samo zrobił, w ludzki los się wpisał. Widzicie, i ona pisała powieści detektywistyczne. I wymyśliła takiego bohatera, który się nazywał Peter Wimsey. To był Lord Peter Wimsey i on był kawalerem, który rozwiązywał, później była Agatha Christie i te wszystkie, my to nazywamy kryminały, wtedy to się nazywało powieści detektywistyczne. I widzicie, on cały czas rozwiązywał te zagadki, jeden tom, drugi tom, trzeci tom, aż po którymś tomie nagle, on był kawalerem, pojawia się tam kobieta, Harriet. Co ciekawe, ta bohaterka jest pisarką powieści kryminalistycznych i co ciekawe, jako pierwsza, jedna z pierwszych skończyła Oxford. I oni zaczynają rozwiązywać wspólnie te tajemnice dalej, już te kolejny, siódmy, ósmy, dziewiąty tom tego pisarza. I po drodze się w to sobie zakochują, odnajdują się nawzajem i żyją długo i szczęśliwie. I widzicie, krytycy literaccy, którzy analizują tą literaturę, mówią, że ona tak bardzo pokochała swojego bohatera, że wpisała sama siebie w tą powieść. Dlatego, że widziała, jak bardzo on jest zgubiony, jak bardzo jest samotny. Czy widzicie, że Bóg zrobił dokładnie to samo dla ciebie i dla mnie? Bóg widział twoją samotność. Czy wiecie, że cierpienie nie jest największym złem człowieka? Albo jakiego rodzaju cierpienie jest najgorsze? To nie ból. To nawet nie strata. To jest to, że kiedy przydarza ci się jakiś rodzaj cierpienia, jest ono nie do zniesienia wtedy, kiedy cierpisz sam. Najgorsze cierpienie, jeśli masz przy sobie osobę obojętniaką, która nawet cię nie rozumie, ale jest. Jest już lżejsze. A jakbyś znalazł osobę, która z jakiegoś nie wiadomo czemu, ona przeżyła to samo i wtedy chciałaby być przy tobie, to każde cierpienie można wytrzymać. I widzicie, i to jest tajemnica wcielenia. Ponieważ Bóg nie przyszedł tylko po to, żeby cię odkupić od, ale On przyszedł i powiedział: tak bardzo cię kocham, tak bardzo widzę twój los, tak bardzo widzę twoją samotność, tak bardzo widzę twoje cierpienie. Nie obiecuję ci, że cię tu uwolnię od każdego rodzaju cierpienia. Pewnego dnia tak. Gdybym cię uwolnił dzisiaj od wszystkiego, stałbyś się nie do zniesienia dla siebie i dla innych. Byś był bez miłosierdzia dla innych. Gdyby ci się wszystko udawało. Tacy jesteśmy. Ale obiecuję ci, że zawsze będę z tobą i nie będziesz mógł powiedzieć, że ja przez to nie przeszedłem, bo ja przeszedłem przez wszystko. Widzicie, jest taki niesamowity fragment w liście do Hebrajczyków, że jest napisane, że Jezus musiał we wszystkim upodobnić się do braci, a że przeszedł przez cierpienia i próby. Może współczuć tym, którzy przez cierpienia i próby przechodzą. Więc twój Jezus, On wie zawsze, jak się czujesz. I co ciekawe, że ta sama Dorothy Sayers pisała na temat tajemnicy wcielenia. Co oznacza wcielenie? Wcielenie oznacza, że choć z nieznanego nam powodu, cytuję, Bóg pozwolił nam upaść, cierpieć, smucić się i umrzeć, to miał uczciwość i odwagę sam przełknąć to gorzkie lekarstwo. Bóg nie żąda od człowieka niczego, czego nie zażądał od siebie samego. Osobiście doświadczył wszystkiego, czego my doświadczamy. Od trywialnych irytacji członkami rodziny, żmudnymi wymaganiami ciężkiej pracy, przez brak pieniędzy, aż po najstraszniejsze bóle, poniżenie, porażkę, rozpacz i śmierć. On, pisze Sayers, narodził się w ubóstwie i doświadczył bólu, a wszystko to dla nas. I przez to udowodnił, jak bardzo mu na nas zależy. I chciałbym, żeby dla tych z was, dla których te święta różnie się kojarzą, dla jednych z nas jest to bardziej radosny czas, dla niektórych średnio radosny, dla niektórych bardzo smutny. Niech każdy z nas rozważa tą tajemnicę najlepiej jak może. I niech to mu przyniesie tą głęboką radość. Nie tą płytką płynącą ze zmieniających się okoliczności, ale tą głęboką radość, że to ty jesteś najpiękniejszym skarbem, że to ty jesteś najpiękniejszym prezentem Boga dla Pana Jezusa. A może w te święta, kiedy Ewangelia choć troszkę cię przemieni, to zobaczysz, że są wokół ciebie też ludzie, którzy dzięki twojej służbie, dzięki twojemu dostrzeżeniu, dzięki twojemu uśmiechu, dzięki twojemu ułamkowi tej radości, którą Bóg ci daje, mogą zobaczyć ten promień światła i zobaczyć, jak bardzo są wartościowi dla Boga. Tego wszystkim wam serdecznie życzę. Amen.